Zaangażowani katolicy mówią nam, dlaczego się trzymacie od nas osobno, dlaczego się oddzielacie? Przecież wierzymy w tego samego Jezusa. Mówią tak do protestantów. Ale drodzy katolicy, mam dla was challenge. Dlaczego nie powiecie tego samego na przykład do świadków Jehowy albo mormonów? Za chwilę o tym porozmawiamy więcej.
Pies, dla ukochanych. klęskach nie braknie nigdy tu. Co prostą Ewangelię zamienią w diabli skrót. Choć grożą i gnowają i z piekła czerpią moc. Kolana nasze Jezus wzmacnia nasz wspaniały Bóg. A więc idziemy razem w powieku i co napisane tu. Choć ciałem nie walczymy, żołnierski znosi trud. Munduru nie zdejmiemy, aż walki przyjdzie kres. My nie z tych bojaźliwych, co wycofują się. A więc pójdźmy razem z Bogiem bój, co nam pisany tu. Choć ciałem nie walczymy, żołnierski znosi trud. Munduru nie zdejmiemy, aż walki przyjdzie kres.
Pokaż mi prawdę, pokaż mi życie.
Jezus Chrystus głośno woła, Jezus Chrystus głośno woła, woła tak. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem, jestem drogą do domu. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem, jestem drogą do domu.
Myślę, że jestem właściwą osobą, żeby mówić o tych sprawach w relacjach katolicy-protestanci, bo usłyszałem Ewangelię, można powiedzieć, z obu tych środowisk. Najpierw zainteresowałem się Biblią sam, ale potem świadectwo żywego Kościoła. Wiecie, gdzie zobaczyłem? W katolickiej wspólnocie oazowej. Joe Łosiak, ksiądz Blachnicki, te klimaty. Protestancka nauka została, można powiedzieć, przyjęta przez część polskiego kościoła katolickiego i ksiądz Blachnicki zaczął tworzyć, można powiedzieć, protestanckie wspólnoty. Protestanckie, ponieważ zbawienie było tam głoszone na sposób biblijny, czyli to, o co poszła reformacja, czyli na sposób protestancki. Mogę wam pokazać krótki fragment księdza Blachnickiego, kiedy on mówi w sprawie zbawienia. To nie katolicy mają rację. Czyli oszukują was 500 lat od czasów reformacji, a wcześniej jeszcze trochę. W sprawie zbawienia to protestanci mają rację i kropka. Ja zobaczyłem świadectwo nowonarodzonych ludzi z Kościoła katolickiego, ale jednocześnie czytałem książki wydawane przez protestantów, na przykład Krzyż i sztylet Dawida Wilkersona, jednego z protestanckich pastorów i kaznodziei, który przyjechał w 1986 roku do Polski i zorganizował wielkie spotkania. Czy protestanci polscy, głównie z kręgów zielonoświątkowych, charyzmatycznych, zorganizowali wspaniałe, wielkie spotkanie na parę tysięcy osób w hali Wisły. I ja też tam byłem. Wina i miodu nie piłem, ale do Jezusa się wraz z żoną zwróciłem. Także tak, z różnych kierunków, stąd i będąc wewnątrz Kościoła katolickiego, będąc animatorem w ruchu azowym i mając pełne, duże kontakty ze środowiskiem protestanckim, no mogę coś powiedzieć na temat różnic i podobieństw. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale najpierw pomódlmy się, by nie tylko nasze świadectwo, nie nasze myśli docierały do ludzi, ale przede wszystkim, żeby dotknął ich Duch Święty i Słowo Boga. Pozwólcie, że się pomodlę na początek. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty nie zostawiłeś nas samych po tym, jak zbuntowali się pierwsi rodzice w ogrodzie Eden. Że Ty na wiele sposobów szukałeś nas. I w tych czasach ostatnich, w których żyjemy, posłałeś swego Syna, aby zapłacił doskonale za każdy nasz grzech, za grzech każdego człowieka na ziemi. Dziękujemy Ci, że też posłałeś swego Ducha Świętego, by przekonywał nas o grzechu, o Twojej sprawiedliwości i o Twoim sądzie. I dziękujemy Ci, Panie Jezu, że odpowiedzieliśmy na Twoje pukanie do naszego serca bezpośrednio, z wiarą tylko w Ciebie i tylko w Twoją łaskę, nie nasze zasługi czy dobre uczynki. Prosimy Cię, byś teraz działał w naszych słuchaczach, w Polakach, katolikach, niewierzących czy poszukujących, abyś użył tego, co tu będziemy mówić, co będziemy robić dla swojej chwały i dla przekonania jeszcze jednego. Oto Cię, kochany Ojcze w niebie, prosimy w imieniu naszego pasterza, kochanego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Prosiłem Was na początek, żebyście się zastanowili, czy rzeczywiście wszyscy katolicy, protestanci, świadkowie Jehowy, muzułmanie, mormoni, przecież muzułmanie, na pewno wiecie, też wierzą w Jezusa. Też uznają Ewangelie opisywane tam, tylko uważają, że są tam błędy, no i oni lepiej wiedzą, jak to ta historia z Jezusem się skończyła. Mormoni też mówią, że wierzą w Jezusa. Świadkowie Jehowy też. Nie? No i teraz przychodzi do nas katolik i mówi, no co wy tak, że tak powiem, się wydziczacie, no wszyscy razem, pełnym gazem, Światowe Dni Młodzieży, nie, tam papież zaprasza protestantów, no przecież wszyscy wierzymy w tego samego Jezusa, dlaczego was tam nie ma? I jako, że są wakacje, to ja nie chcę przynudzać, bo to nie czas na długie kazania i rozważania, to was, że tak powiem, zaproszę do dyskusji. Chcę, żebyście się sami zmierzyli najpierw z tym pytaniem. Co byście odpowiedzieli, mówię, do wierzących, nowonarodzonych chrześcijan, którzy rozumieją wolę Boga, wolę Jezusa Chrystusa w sprawie Kościoła? Co byście odpowiedzieli takiemu działaczowi szczeremu, pełnemu tam szczytnych uczuć i tak dalej, który przychodzi, chwalmy Pana razem, nie, i tak dalej. No to Joe Osiak mówi, no to chwalcie. Nie? A nie tylko mówicie, że chwalicie, bo chwalenie to jest wysławianie za to, jaki jest. Czy wiecie, jaki on jest? Co odpowiadacie, kiedy do was przychodzi taki działacz, czy głęboko tam przekonany religijnie katolik i mówi, co ty chcesz ode mnie, żebym ja zaprosił Jezusa? Przecież ja tam w sakramentach, ja wczoraj byłem u komunii. Co ty mi tu gadasz? Przecież wszyscy w Jezusa wierzymy. Co odpowiadacie takim ludziom? I drugie zadanie. Zobaczcie, na tych Światowych Dniach Młodzieży, które się teraz odbywają w Lizbonie, tam jest taki projekt katolicko, częściowo protestancki, no bo oczywiście nie wszyscy protestanci, to głównie z kręgów takich zielonoświątkowo-charyzmatycznych protestanci się tam zebrali, tam jest jakaś grupa takich tam, tych powiedzmy liderów charyzmatycznych, rzekomo po stronie protestanckiej, oni tak naganiają młodzież, żeby, i to się nazywa zmiana, the change, nie? I drugie zadanie, zobaczcie, to jest mniej więcej taka, jakby to powiedzieć, no takie, taka myśl przewodnia, czyli taki challenge, wezwanie tego ruchu, challenge katolicko-częściowo-protestanckiego. Dołącz do nas podczas tego przekształcającego, uwielbieniowego i ewangelizacyjnego wydarzenia, gdzie my, katolicy i protestanci, razem zapalimy płomień wiary, zjednoczymy ciało Chrystusa i przyniesiemy przesłanie Ewangelii do każdego człowieka. Znajdźcie kłamstwa w tym krótkim przesłaniu. A ci z was, tu oczywiście pastor Machała może z wami dyskutować na czacie. Mamy grupy biblijne w Polsce i za granicą. Witamy też Polonię tu z USA i tu i tam w Stanach, może już tam powstawali. Witamy oczywiście wszystkich naszych widzów, Polonię europejską również. Nie wiem, czy mamy Polonię afrykańską. Mamy australijską, na pewno wśród naszych widzów z RPA też nas oglądają. No to można i afrykańską też przywitać. W Azji nie wiem. Ale był tu kiedyś, świadectwo złożył też z Azji, z jakiegoś Bangkoku czy skądś, nasz brat w Chrystusie. Także jeśli ktoś w Azji nas ogląda, też bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja teraz poproszę was o pracę w grupach albo na naszych mediach społecznościowych, jeśli chcesz się tam podłączyć kiedyś w przyszłości, to, bo teraz no to w trakcie nie będziemy tu robić zmian, to napisz do nas albo tu do Pawła, pastora Pawła Machały na czacie, albo na kontakt@megakościół.pl. kontakt@megakościół.pl i my się z tobą skontaktujemy bardzo chętnie. Także teraz jesteśmy już w grupach w różnych miastach, we Wrocławiu, w Olsztynie, w Krakowie i tak dalej, także wśród Polonii. Także w tych grupach te dwa zadania. Co odpowiadacie katolikowi, który mówi, ale przecież wierzymy w tego samego Jezusa, a potem, mam nadzieję, że trochę czasu wam zostanie, bo z tym pierwszym pytaniem na co dzień macie do czynienia, jakie błędy, jakie kłamstwa widzicie w tym katolicko-częściowo-protestanckim przesłaniu z tego ruchu, czy wydarzenia The Change na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Tym z was z kolei, którzy no nie są w żadnej grupie, pokażę teraz no, taki nasz materiał. Mam nadzieję, że też wam się spodoba, kiedy idziemy po wolność przez Polskę. Także widzimy się za niespełna 7 minut. Jest i Madzia. Dała radę wszystkich objąć.
Przestań bez kitu.
Mój program wyborczy jest prosty. Wolność dla wszystkich Polaków.
Zróbmy kupię wszędzie.
Dokładnie, aby każdy mógł żyć po swojemu. Ja nie zamierzam nikomu narzucać, z kim ma spać, co ma mówić, co ma myśleć, do którego kościoła ma chodzić, czy ma nie chodzić do żadnego, co ma uprawiać, czy świnie chce sobie, czy wielbłąda na swojej gospodarce. My chcemy, żeby Polska była tu w Europie, znowu tak jak w czasach Złotego Wieku, potęgą wolności.
wszyscy obywatele Rzeczpospolitej są równi, niezależnie od wyznania lub braku wyznania. Ateiści, agnostycy, przedstawiciele przeróżnych kościołów, związków wyznaniowych, zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Wszyscy jesteśmy równi i jako prezydent Rzeczpospolitej chciałbym stać właśnie na straży tej równości. Potrzebujemy zjednoczyć się. Potrzebujemy Ciebie. Ja sam, Ty sam z tych dybów się nie wyzwolimy. Tylko razem możemy zrzucić to jarzmo.
Żeby Polska nie była podzielona, tylko żeby jednak wszyscy byli jednością.
Żeby nawet nie to, żeby wszyscy myśleli tak samo, tylko że można było móc o tym rozmawiać w taki cywilizowany sposób.
Gdzie nie pojedziemy? Mazowsze, Kurpie, Podlasie, Warmia, Mazury. Wszędzie jest pięknie. Bóg nam dał naprawdę cudowne miejsce na ziemi. A ludzie smutni, przygnębieni, niektórzy wkurzeni, prawie wszyscy z problemami, biedni i tak dalej, i tak dalej. No o czym to świadczy? No nie wina to Boga, bo dał nam super miejsce. Inaczej mówiąc, Polacy, żeby byli szczęśliwi, muszą mieć dobrego gospodarza. Musimy dochować się w Polsce klasy ludzi, którzy będą dobrze zarządzać swoim domem, firmą, gospodarstwem i tak dalej. I dopiero tacy powinni dostawać coraz większą odpowiedzialność za państwo.
Za mną zamek w Malborku. Zamek Krzyżacki to się mówi, ale to jest zakon szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Zobaczcie, co jest na zamku. Polska flaga. Kiedyś polskie państwo Rzeczpospolita pokonała ten wielki zakon.
Witam Państwa. Wczoraj byliśmy na Warmii i Mazurach, dzisiaj na Pomorzu.
Wolność może być dla wszystkich albo dla nikogo. Nie może być tak, że wolność jest dla niektórych albo dla większości. Wolność musi być dla każdego.
Krótko ze Słupska. Dwie obietnice wyborcze w sprawie LGBT. Mimo że mam chrześcijańskie poglądy, nie będę nikomu pod kołdrę zaglądał. Jestem za wolnością, także w tej sprawie, ale za wolnością dla dorosłych ludzi. Od dzieci wara. Dzieci mają wychowywać rodzice, nie szkoła, nie organizacje pozarządowe, tylko rodzice. Także bez zgody rodziców, żadnej propagandy, takiej, śmakiej czy innej.
Słuchajcie, no takie przyjęcie w Kołobrzegu.
Okradają nas? Po co? Oczywiście napychają sobie kieszenie, ale to jest grabież na miliardy złotych. Wiecie po co? Żeby potem kupować wasze głosy. Czyli najpierw nas kradną, a potem część tego rozdają i mówią, jacy my jesteśmy dobrzy, jak dbamy o biednych Polaków. Tylko przez takie dbanie Polacy będą nie tylko zawsze biedni, ale coraz biedniejsi. Czas się obudzić. Idziemy po wolność.
A, filmik nagrywam.
Może niektórzy z was mają déjà vu, bo w tym materiale, który widzieliście, ja wzywam Polaków do zjednoczenia jako naród wokół wspólnych celów. A tu mówimy, że w sprawach prawdy o zbawieniu nie ma zgody między Polakami katolikami, Polakami protestantami. Oczywiście nie dotyczy to tylko katolików i nie można tej zgody pozorować. Otóż wyobraźcie sobie, że jedziemy autobusem i tam są katolicy, Żydzi, muzułmanie i powiedzmy prawosławni, niewierzący, ateiści też są i paru protestantów. I teraz autobus, że tak powiem, przejeżdża gdzieś przez stary, tam zbutwiały most i jedno koło mu wpada w dziurę. Jak go wyciągniemy? Najpierw próbują muzułmanie, nie? Ale było ich 3, nie dali rady. Później katolicy, 15. Zjedli trochę kotletów i nie dali rady. Protestanci stwierdzili, tak się nie da. I tak dalej. No mogę wam oczywiście dowcipy opowiadać. Dopiero jak te, powiedzmy, 50 osób razem pchnęło, autobus pojechał dalej. No i tak samo mamy pewne cele. Z 40-50 milionów Polaków, licząc Polonię, noż to musimy pewne rzeczy, jeśli nasze państwo wspólne ma trwać, musimy pewne rzeczy zrobić razem. Ale jeśli chodzi o szukanie prawdy, o zbawieniu, no to sam Jezus powiedział. Jest wąska droga i niewielu ją znajduje. Jest szeroka droga. Głośno, jasno, fajnie jak na jakiejś super dyskotece albo na tym festiwalu w Katowicach, który się nie odbył. Nie? No i nie można być na jednej i drugiej drodze razem. Ksiądz Blachnicki, na którego już się powołałem, zobaczcie króciutko, kilkanaście sekund, jak jasno, bez zbędnych jakichś tam wycieczek, ozdobników ujął sprawę.
Jeżeli protestanci tak mocno bronią nauki o darmowości zbawienia przez wiarę, to oczywiście jest to nauka słuszna, biblijna i my katolicy nie możemy głosić innej nauki.
No i cóż dodać? No jasno powiedział, mówię, ruch Azowy, ten pierwotny, bo on później został przejęty przez biskupów katolickich i praktycznie sprowadzony na bezdroża i zarówno niepewności zbawienia, kultu maryjnego i różnych takich rzeczy, ale to dopóki żył ksiądz Blachnicki, no to on takie rzeczy w ramach ruchu Azowego katolikom w Polsce głosił. Po prostu protestanckie prawdy w ramach tam oazowego ruchu. No, dlatego chyba jest tylko błogosławiony i tak się zastanawiam, czy go świętym zrobić. Nie? Ale oczywiście to dygresja. Prosiłem was, żebyście przedyskutowali temat. Pierwszy jest dość prosty, oczywisty, czyli co odpowiadacie z tym pytaniem? Wielokrotnie na pewno na ulicy, w domuście się zetknęli. Przecież wierzymy, katolicy i protestanci, powiedzmy, zawęzimy tę grupę, w tego samego Jezusa. No to po co ten spór? Zjednoczmy się. No i drugie, to później dojdziemy do tego przesłania z Lizbony, co tam jest kłamliwego. Mamy grupy i tu na żywo, no i po świecie rozproszonych braci i siostry, także będziemy łączyć je tak i tak, ale zaczniemy od grupy na żywo. Michale, proszę. Co odpowiadasz, kiedy, czy co odpowiadacie, bo tam dość liczną grupęście tu mieli, kiedy działacz katolicki, czy taki świadomy tam katolik, uduchowiony, mówi, że przecież, bracie, wierzymy w tego samego Jezusa, chwalmy Pana.
Myśmy doszli do wniosku, że należy wybadać, czy ta osoba wierzy w tego samego Jezusa, czy my, nie? Że zadawać pytania, nie? No to czy to jest ten, czy jak ta osoba, bo ona może mówić w sensie słowami, że wierzy w tego samego Jezusa, ale wyobrażenia mieć zupełnie inne, nie? I teraz sprowadzić do wspólnego mianownika, już tak matematycznie, czy to faktycznie jest ten sam Jezus, nie? I jeżeli wychodzi, że nie jest ten sam Jezus, no to znaczy się, że nie możemy iść razem w tym kierunku, nie? Bo to jest zupełnie inna osoba, nie? Którą my wierzymy, okay. A którą
Czyli po prostu zadajesz pytania. Tak. Nie? Nie odrzucasz tej tezy, bo może to jest nowonarodzony chrześcijanin i on rzeczywiście należy do Jezusa, nie? Ale sprawdzasz go. Inna grupa. Marcin, co u was na to pytanie? Jakie odpowiedzi padły?
Znaczy, u nas było odpowiedzi kilka, a ja może powiem o takim aspekcie, który jest dla mnie bardziej osobisty. Mnie nikt nigdy nie zapytał z katolików wierzących, dlaczego razem, przecież razem wierzymy w tego samego Jezusa. Zawsze słyszałem coś innego, że przecież wierzymy w tego samego Boga. I w domyśle, to z innych źródeł już wiem, zresztą z rozmów również, że to już jest pewne podejście właśnie do muzułmanów i innych monoteistów, że przecież jest jeden Bóg, wszyscy wierzymy, że jest jeden Bóg, wierzymy więc w tego samego Boga. No i ja wtedy odpowiadam, no ale jak to? Przecież mój Bóg ma syna, a ich Bóg nie ma syna, a podobno wy wierzycie w tego samego, co oni. Więc tutaj jest pewna sprzeczność. No.
Dzięki. Tak, ale tu w tym, tym katolicko-protestanckim spotkaniu The Change, no to raczej tu oni mówią o Jezusie, zresztą widzicie ciało Chrystusa, także tu ewidentnie jest ta jedność, rzekomo w ramach kręgu jedność i rzekoma i krąg też rzekomo chrześcijański. Może dzięki. Chyba, że jeszcze proszę.
Okej, to jeszcze może inna odpowiedź też wybrzmiała u nas w grupie. Właśnie w przypadku katolików i protestantów, którzy no jedni i drudzy twierdzą, że wierzymy w tego samego Chrystusa. No właśnie znowu zadawanie pytań, tak jak w poprzedniej grupie, ale na zasadzie takiej, że my wiemy, wierzymy, że dla nas to, co zrobił Chrystus, wystarczy. A wy wierzycie, że nie wystarczy. Czy to na pewno jest ten sam Jezus? Nie? Mhm.
Dzięki. To się przenieśmy, że tak powiem, w świat. Któraś z grup biblijnych chciałaby zabrać głos na to pierwsze jeszcze pytanie? Czyli wierzymy w tego samego Jezusa?
No, u nas podobnie były stwierdzenia. Pierwsze co, no to zapytuję o to, jak trafić do nieba takiego katolika. No przeważnie nawet nie wie do końca. No i konfrontuję to z postanowieniami Soboru Trydenckiego. No, no nie idzie tego pogodzić, choćby nie wiem co. I drugi aspekt to aspekt transubstancjacji. No niestety no nie wierzymy w to, że się uobecnia ofiara Jezusa, także nie idzie tego pogodzić. Mhm.
Grupa Koszalin, no wyszczeliliście z grubej rury, co przeciętny katolik wie o Soborze Trydenckim, nie? No oczywiście, no powiedzmy, że mamy z tym działaczem katolickim, to on może już coś słyszał dla naszych widzów. Dekret o usprawiedliwieniu Soboru Trydenckiego to jest odpowiedź na reformację, czyli kiedy ksiądz doktor teologii katolickiej Marcin Luther odkrył, że przecież w Biblii w sposób jasny, zrozumiały i w liście do Rzymian, to jego takie kluczowe pierwsze dzieło, i w liście do Galacjan jest jasno, że sprawiedliwość, czyli to, żeby być niewinnym w oczach Boga, sprawiedliwy w oczach Boga, jest tylko przez wiarę w Chrystusa. Nie? No to oni zwołali sobór, żeby nad tym deliberować. No i deliberowali tam parę lat, a potem urodzili taki dokument dogmatyczny, który obowiązuje do dziś każdego katolika. I zobaczcie, tu jest jeden z kanonów, czyli takich podsumowań, nie? Czyli co jest herezją według Kościoła rzymskokatolickiego, a bardziej według religii rzymskokatolickiej już od tego momentu, bo z Kościołem Jezusa w tym momencie to już nie ma nic wspólnego. Jeśli ktoś twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca jest tylko ufnością w miłosierdzie Boga, który odpuszcza grzechy ze względu na Chrystusa, albo że ta ufność jest jedynym źródłem usprawiedliwienia, niech będzie wyłączony. Nie? To i znaczy stos w tym czasie, nie? Śmierć dla tych, którzy by tak się ośmielili wierzyć. Nie? Dzisiaj katolicy, ci działacze mówią, że oni o tak wierzą. No jak wierzysz? No to jesteś heretykiem według Kościoła katolickiego. No to albo zbierzcie się tam i wyrzućcie ten fałszywy dogmat, nie? No albo przestań być katolikiem, bo inaczej jesteś, jak masz dwa umy. Nie? Ukraińcy mnie rozumieją, nie? Bo to taki język naszej młodości niestety, nie? Jak jest po ukraińsku rozum? Rozum. No, czyli bardziej tu się lepiej my rozumiemy, no. A nas tak chcieli do tego ruskiego kotła wszystkich razem wrzucić, nie? To jest dwa rozumy. No bo raz, że nie możemy ufać tylko Chrystusowi co do usprawiedliwienia, czyli zbawienia. No a raz my, protestanci, kiedy głosimy Ewangelię, mówimy, że tylko przez zaufanie Chrystusowi, tylko z Jego łaski, nie z naszych uczynków, żadne tam sakramenty, zasługi, chodzenie do kościoła, to nie ma nic do rzeczy. No nie da się tego w żaden sposób pogodzić. Czy jeszcze, to wyjaśniłem ten sobór trydencki, od tego czasu Kościół rzymskokatolicki nie jest kościołem chrześcijańskim. Jest przeklęty, tak jak to apostoł Paweł powiedział w swoim liście do Galacjan, do kościołów w Galacji, to taka część dzisiejszej Turcji. I tam powiedział, że jeśli ktoś przyjdzie i będzie głosił inną Ewangelię od tej, że sprawiedliwość w oczach Boga jest tylko przez zaufanie Chrystusowi, niech będzie przeklęty. Nie? Sobór mówi, że to my, protestanci, jesteśmy przeklęci. Apostoł Paweł mówi, że Kościół katolicki, który tak głosi, jest przeklęty. Jak chcesz wierzyć, to już twoja sprawa. Dla mnie wybór jest oczywisty. Słowo człowieka, słowo Boga. Nie? To był Koszalin. Prosimy następną grupę biblijną. Kto się zgłasza?
No, witajcie.
Krosno.
Grupa Krosno. No. My uważamy, myśmy tak się tutaj to trochę porozmawiali, no i tak, no jedna rzecz, że ten Jezus, którego głoszą katolicy, to jest taki Jezus, który bez matki to tak raczej nie bardzo wie, co robić. No druga rzecz, no jak się tak pododaje różne święta, no to też można mieć wątpliwości, kto jest godzien większej czci, ale nawet jeżeli ktoś te dwie rzeczy, że tak powiem, no, rozstrzygnie właściwie, to pozostaje coś, czego każdy katolik jest uczony. Ja pamiętam taki obrazek, który był w katechizmie, z którego się uczyłem w podstawówce. Ten obrazek przedstawiał no, człowieka, który klęczy przy konfesjonale, wyznaje swoje grzechy, a w tym konfesjonale siedzi kapłan i obok niego siedzi Jezus. I oni razem tych grzechów słuchają. I ten obraz miał nauczyć czegoś takiego, że w katolicyzmie wierzy się w takiego Jezusa, który ustanowił święty stan kapłański i poprzez ten stan udziela łaski i poprzez ten stan człowiek kontaktuje się no, z tym Jezusem. I jeżeli ktoś jest katolikiem, no to jest zobowiązany w takiego Jezusa wierzyć, bo on nawet nie ma żadnej kompetencji do tego, żeby ustalać, w co wierzyć powinien, no bo on nie ma żadnych święceń, więc nic nie może wiedzieć. No, to tyle.
Jest i koniec. No. Czy jeszcze któraś z grup biblijnych chciałaby głos zabrać w sprawie pierwszego pytania?
Tak, witamy z Trójmiasta i okolic. No, myśmy podobnie jak pierwsza grupa rozmawiali o tym, że trzeba by zadać pytanie na początek i poprosić o odpowiedzenie, no, w jakiego Jezusa wierzysz, kim dla ciebie jest Jezus i co dla ciebie uczynił. No, te pytania i późniejsze odpowiedzi miałyby zmierzać do określenia, czy ten katolik wierzy faktycznie w tego Jezusa, co my, czy może w Jezusa eucharystycznego, a być może w Jezusa, który ciągle wisi na krzyżu. Tutaj też była dyskusja nad tym, dlaczego w kościołach katolickich no, Jezus ciągle na krzyżu wisi. I tak sobie tłumaczyliśmy to tym, że przecież w kościele katolickim wierzy się, że msza święta to jest ofiara, czyli podczas każdej mszy świętej no, Jezus ponownie składa ofiarę za nasze grzechy, a więc to, że On wisi na krzyżu, to jest taką logiczną konsekwencją, że On podczas każdej mszy poświęca się, ofiaruje, cierpi, jest ciągle krzyżowany, więc no, to chcielibyśmy ustalić. I Jeszcze muszę dodać, bo wczoraj przechodziłem obok jednego z kościołów w naszym mieście i tak mam taki zwyczaj zerkania na gazetki, te takie ogłoszenia. To ja nie przypominam sobie, żebym widział jakieś wezwania do nawiązania relacji z Jezusem, jakieś takie chrystocentryczne treści. Przeważnie są to treści nawołujące do kultu człowieka, najczęściej Jan Paweł II, tu gdzieś kardynał Wyszyński na plakatach się pojawia. A wczoraj wielka akcja, różaniec non-stop od 13 maja do 13 października. I najbardziej zaciekawiło mnie, bo próbowałem zrozumieć, o co chodzi w tej akcji i czytam tak. Co minutę jedna osoba na świecie odmówi zdrowaś Maryjo, wzbudzając intencję wynagradzającą niepokalanemu sercu Maryi. No i znowu, no pytanie, czy ten katolik wierzy w Jezusa, czy jednak tą centralną postacią jest Maryja, która oczekuje, że będziemy poprzez ten różaniec wzbudzać intencje wynagradzające jej niepokalanemu sercu. No ja szczerze mówiąc nawet nie rozumiem tego. Nie wiem, czy przeciętny katolik też rozumie, do czego w zasadzie ta akcja wzywa. No i ja tutaj Jezusa na pierwszym planie nie widzę. Dziękujemy.
Dzięki, Trójmiasto. No, oczywiście trzeba dodać, że Maria z Biblii, ta, w której ciele rozwijał się Jezus, został poczęty z Ducha Świętego, go urodziła, piastowała i tak dalej, nie ma nic wspólnego z tą osobą bardziej o statusie takiej półbogini. Do końca katolicy tak nie wiedzą, czy to Bozia to jest Jezus, czy Maria, nie? Nie? I tak dla pewności mówią Jezus Maria. Nie? I już jest jakoś tam zjednoczenie, nie? Takie tu następuje. Także rzeczywiście, no, Maria została najpierw zrównana z Jezusem, a potem w takiej ludowej pobożności już daleko, daleko wyprzedza Jezusa, nawet samego Boga Ojca. Nad tym kiedyś płakał na naszym spotkaniu właśnie w tej protestanckiej, katolickiej grupie oazowej księdza Blachnickiego i Joe Łosiaka. Jeden z księży, wykładowców, profesor właśnie od tych spraw, od między innymi tam mariologii, jak on, ksiądz profesor Napiórkowski. I on mówi, kiedy ja słyszę w kościołach, jak zaczynają śpiewać tę jedną z najbardziej popularnych katolickich pieśni, kiedy, i tu ja tak nie jestem dobry, to mi pomóżcie, kiedy Ojciec z nieba siecze, kto jest szczęśliwy? Ten, kto się do Maryi ucieczy i ona go przed tym cholerykiem z nieba uratuje. Mówię, krew mnie zalewa normalnie, kiedy to słyszę. No, co za kucypały! To już ja dodaję oczywiście, ale mnie, to ksiądz Napiórkowski, wiecie, niespotykanie spokojny człowiek, no on to tam trochę inaczej oddawał, ale dokładnie tak, mam to nagranie tego, może to jeszcze wiecie, na takich kaseciakach różne, może kiedyś gdzieś tam dokopiemy i będę mógł wam puścić. Powiedziałeś coś ciekawego też, Piotrze, co przypomniało mi tę ewangelizację w 1986 roku z pastorem Wilkersonem, że Jezusa już nie ma na krzyżu. To on od tego zaczął. Słuchajcie, chodziłem po waszych kościołach, tak jak apostoł Paweł, po świętościach pogańskich w Atenach. I wszędzie widzę modlące się kobiety. No niby pięknie. Ale patrzę, do kogo oni się modlą. A tam ogromne krzyże. A na tych krzyżach rzeźby, w takich bardzo pozach, niekiedy barokowe rzeźby, no to one tak emocje mają tego i tak dalej. Ale przecież, Polacy, uświadomijcie sobie, krzyż raz na zawsze jest pusty. Jezusa na krzyżu już nie ma. Zmartwychwstał. Wow, no rzeczywiście, nie? No i dalej już nie będę wam opowiadał, bo w różnych świadectwach o tym mówiłem, jakśmy się wtedy z moją żoną Marzeną nawrócili i pewnie z kilkoma setkami innych osób. Jeśli ktoś nas słucha z tamtej ewangelizacji, dajcie znać, to chętnie powspominamy. I jeszcze powiedziałeś o tym Jezusie eucharystycznym. Ja tak nie przez przypadek tu coś trzymam, nie? Bo teraz trzymajcie się krzeseł, wyobraźmy sobie pewien horror, nie? Że jesteście na mszy katolickiej i jest podniesienie. W co katolik wierzy? kiedy ksiądz wypowiedział zaklęcie i podniósł opłatek. Co to jest w tym momencie? Albo jak pusty kościół i zamykają w skrzyneczce, światełko się świeci, każdy katolik klęka. Co to jest? Mówicie ciało Chrystusa. To jest cały Jezus według nauki katolickiej. Czyli poprawna katolicka odpowiedź to jest Jezus. Co mówi normalny człowiek? To jest opłatek. Woda i mąka. Może posolili trochę, nie wiem, jaka jest technologia. Nie? Czyli katolik mówi, to jest Jezus. Protestant mówi, to jest woda i mąka, opłatek. To jak? Wierzymy w tego samego Jezusa? Proste jak dwa razy dwa. CBDO. Jedziemy na Światowe Dni Młodzieży. Niech nas Pan Bóg broni. Nie? I prosiłem was o znalezienie kłamstw w tym expose, nie? Tych katolików i rzekomych protestantów. To jeszcze raz przeczytam. Dołącz do nas podczas tego przekształcającego, uwielbieniowego i ewangelizacyjnego wydarzenia, gdzie my, katolicy i protestanci razem zapalimy płomień wiary, zjednoczymy ciało Chrystusa i przyniesiemy przesłanie Ewangelii do każdego człowieka. Proszę. Która grupa chciałaby zacząć? Czy tu tutejsza, czy rozsiana po świecie? Proszę bardzo. Proszę. No to... Tylko po jednym kłamstwie, nie? Żeby nie zabrać całej puli.
Aj, to teraz zawęziłeś i no. Nie wiem, które wybrać. Ale to może zrobię od końca, bo to już było wspomniane, no to można usystematyzować. Przyniesiemy przesłanie Ewangelii do każdego człowieka. No to już wcześniej wspomniawszy kanon 12 Soboru Trydenckiego, no widać wyraźnie, że i katolicy, i protestanci, że powiedzmy część protestantów, może wszyscy dzisiaj, wierzymy, czy wyznajemy, głosimy inną Ewangelię. No to jak możemy razem głosić niby jedną Ewangelię do każdego człowieka, skoro jednak wierzymy i głosimy różne?
To jest oczywiste kłamstwo. Protestanci i katolicy nie głoszą tej samej Ewangelii. Nie? Oczywiście może się zdarzyć, że niektórzy katolicy narodzą się na nowo i razem z protestantami będą głosić Ewangelię, która w myśl ich kościoła jest heretycka. Nie? I w drugą stronę też ktoś może być członkiem kościołów protestanckich, ale wierzyć na temat zbawienia po katolicku, że trzeba tam se zasłużyć, że trzeba wytrwać, różne takie katolickie tam, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Część protestantów tak wierzy. Nie? Moim zdaniem oni są bardziej katolikami, no to oni razem mogą taką Ewangelię, ale nie jest to Ewangelia z łaski, tylko przez zaufanie Chrystusowi. To jest oczywiste jak dwa razy dwa. Czyli katolicy i protestanci, głosząc różne Ewangelie, nie mogą razem Ewangelii zanieść każdemu człowiekowi na ziemi. Dzięki. Grupa pierwsza, kto dalej?
No my dodamy...
Grzegorz?
My dodamy, że zjednoczeniem ciała Chrystusa są ludzie wierzący, a tutaj nie mamy pewności, że ci wszyscy katolicy i ci wszyscy, którzy się tam zbiorą na tym zebraniu, są ludźmi wierzącymi, więc nie mogą się zjednoczyć w ciało Chrystusa.
Czyli tu, można powiedzieć, są przynajmniej dwa kłamstwa, nie? Że tu cały Kościół katolicki i cały wszystkie kościoły protestanckie to jest ciało Chrystusa. Nie? Ciało Chrystusa to są ci, którzy osobiście zawołali do Jezusa Chrystusa. Nie? Czyli to są nowonarodzeni chrześcijanie od czasu zesłania Ducha Świętego do czasu porwania Kościoła. To jest ta najszersza definicja ciała Chrystusa. I należą tam tylko nowonarodzone osoby, a nie członkowie jakiegoś kościoła protestanckiego, katolickiego czy innego. Czyli ty podkreślasz, czy wasza grupa, to, że czym innym jest ciało Chrystusa, niż tu w podtekście jest zdefiniowane, tak? Dobra. Jest w tym drugie kłamstwo, ale może to jakaś inna grupa jeszcze. Dzięki. Proszę, kto następny?
To my nie grupowo, bo żeśmy tego nie robili, ale tak za grupę to, że tu jest jakieś wydarzenie, które coś przekształca, nie? Że to, co tam się dzieje, że niby ma coś spowodować, nie spowoduje niczego. Nie?
ta. No ale powiedzmy, że to jest nasza opinia, nie? Bardziej się skupmy na kłamstwach, które można udowodnić na podstawie Słowa Bożego, nie? Wprost można udowodnić. To, co pokazałem, ciało Chrystusa, to jest zbiór wszystkich nowonarodzonych chrześcijan od czasu zesłania Ducha Świętego do czasu porwania Kościoła i absolutnie to nie jest to samo, co członkowie kościołów i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jedźmy dalej. Może jakaś grupa z daleka do nas dołączy w tej analizie tego challenge'u. Zmiana.
Zapalenia płomienia wiary. No, protestanci wierzą, że wiara jest indywidualną decyzją podążania za Bogiem, a nie czynnością zbiorową. Mm-hmm.
To jest ciekawe, nie? Zobaczcie, tak, indywidualna decyzja, no ale to jeszcze nie wyklucza, nie? Że tu katolicy i protestanci razem zapalimy ten płomień wiary, nie? Może ktoś tu pomoże jeszcze. Gdzie to kłamstwo tego zdania tkwi? Jako pomoc pokażę wam tekst apostoła Pawła z listu do Rzymian.
On chyba czy nie ten.
Mutujemy się.
Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe.
Jak rodzi się wiara według Boga? Ze słuchania słowa Jezusa. Czyli źródłem wiary, odpowiedzią, bo wiara jest odpowiedzią nie na moje słowo. Czyli ja nie mogę, że tak powiem, wzbudzić w tobie wiary. Zapalimy! To jeszcze normalnie Stalina se tam podpiszcie, nie? Wszyscy razem, hołodupki, hop do kubki i będzie, nie? Że to jest, zobaczcie, pewna, wróćmy tam, że to jest jakieś przeniesienie akcentu na człowieka, na ludzi, że to ludzie wywołają to zapalenie wiary, tak? Zapalimy płomień wiary. Czyli pierwsza taka, myślę, no, błąd przynajmniej, to jest w tym, że punkt koncentracji nie jest na Chrystusie i Jego Słowie, bo to słuchanie Biblii, można tak powiedzieć, nie? Troszeczkę w pewnym uproszczeniu. Słuchanie Słowa Bożego rodzi wiarę, nie? Czyli człowiek musi usłyszeć Słowo Boże i w odpowiedzi tak, ufam. Tak, chcę. Nie? To jest wiara. Nie? Czyli pierwszy problem no to jest, że wszyscy razem jak komuniści, no zobaczcie, że papież komunista, no to i komunistyczne takie odezwy robią. Zapalimy płomień wiary. Nie? No dobra, no tam może wybaczmy im ten, że tu za bardzo siebie postawili jako autorów tej wiary, nie? Że to oni pójdą, wicie, rozumicie, napniemy się, zjemy 1000 kotletów i wiarę zrodzimy tu, płomień i tak dalej. Nie? To jest oczywiście fałszywa koncepcja teologiczna, no ale powiedzmy, że dobrze chcieli, to zobaczcie. Protestanci mówią sola scriptura, to jest podstawa można powiedzieć, nauczania protestanckiego. Ona jest oparta na różnych tekstach, na przykład drugi list do Tymoteusza, zobaczmy, 3:16-17.
Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
Gdyby Pismo Święte było niedoskonałe, niekompletne, to byłby fałsz. Bo tu zobaczcie, to jest do wszelkiego dobrego dzieła, żeby był doskonały. Czyli to, co jest tym kryterium oceniania dobrego dzieła, wszelkiego, co jest drogą do doskonałości, musi być doskonałe. Bo jeśli Słowo Boże nie obejmowałoby całości, nie byłoby kompletne, no to by do części dobrych dzieł co najwyżej mogło przygotowywać. A tu jest do wszystkich. Nie? Drugi taki tekst, nim się kończy Biblia. Zobaczcie, czym kończy się Biblia. Dla katolików to może być troszeczkę zaskoczenie, no ale no proszę, no zaskakujmy się. No, jak taki dialog, to dialogujmy. Apokalipsa, 22 rozdział.
Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen.
Amen. Amen. Tak się kończy Biblia, nie? Czyli no, tym, co nie czytali Biblii, no troszkę już zdradziłem zakończenie, no ale mam nadzieję, że nie zniechęci was to do przeczytania innych ksiąg. Oczywiście tu bezpośredni kontekst dotyczy tej księgi, księgi Apokalipsy, nie? I to jest jasno o tych plagach i tak dalej. Ale to jest cytat praktycznie ze Starego Testamentu. Czyli Bóg przez całe objawienie, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, a jedno z ostatnich takich ostrzeżeń praktycznie, bo to jest tak, przyjdź, łaska niech będzie, to nie są ostatnie ostrzeżenie w Biblii, to jest, żeby nie dodawać ani nie odejmować z tej księgi. Także interpretując to, protestanci doszli właśnie, oczywiście z różnych innych przesłanek, ja wam tylko pokazuję te dwie w skrócie, że tutaj jest mowa, żeby nie dodawać ani nie odejmować. Co mówią na ten temat katolicy? Oni mówią, że oprócz Pisma Świętego, nie, to co mówią protestanci, tylko Biblia. To jest najwyższy autorytet. Jest tradycja niespisana. Czyli każdy może wrzucić tam, co chce. No i wrzucają, nie? Przecież dogmaty maryjne, tam kucypały różnych papieży, poza Kościołem nie ma zbawienia i tak dalej. To nie jest z Pisma Świętego, to jest wymysł ludzki. Wezmą jakiegoś fajansa skąd? Z Nastazji? Czekajcie. Jest taki jeden, właśnie go lubię, bo się ładnie nazywa, czy jakiegoś tam innego, tak zwanego ojca kościoła. Ja mówię, no ten ojciec tak powiedział, drugi zaprzeczył, ale tego już nie powiedzą. I mówią, że no to teraz trzeba taki dogmat wprowadzić, czy coś takiego, nie? To tak mniej więcej działa. Ale to jeszcze, można powiedzieć, nie byłoby najgorsze. W Kościele katolickim jest trzecie źródło autorytetu. To są ludzie, którzy rządzą Kościołem. Biskupi z papieżem na czele. Zobaczcie, jak jeden z polskich protestantów jeszcze w wieku XVI, dawno, dawno temu, przedstawił biskupów katolickich. Nie wiem, czy wyraźnie to widzicie, no bo z jednej strony jest Jezus i jego apostołowie, a tu są biskupi katoliccy, papież i tak dalej. Tu jest triara, czyli to jest papież ten, a to jest morda wilka, nie? Czyli wilki w owczej skórze. Nie? I oni są nad Słowem Bożym i nad tradycją. To się mówi Urząd Nauczycielski Kościoła. Otwórzcie sobie, drodzy katolicy, Biblię, żeby zobaczyć, jak to działa. Biblię na pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział. Od samego początku, kto chce tam być tym pasterzem w kościele, biskupem albo starszym, to się mówi, nie, pięknej pracy pragnie i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza cecha, oprócz tej ogólnej nienaganności, to jest mąż jednej żony, mający tam dzieci, dobrze wychowane. I zobaczcie sobie teraz w 1000-latce katolicki przypis. Tak, Biblia tak mówi, że ten, że tak powiem, ludzki opiekun, czutki, nazwijmy go tam pastorem, księdzem, tuż jak tam kto chce, ma mieć jedną babę, ma być wierny przez całe życie i ma mieć dobrze wychowane dzieci. To jest cecha bezdyskusyjna. Jasno pokazana w Biblii w 2 miejscach, przynajmniej. I zobaczcie, co mówi ten przypis. Tak, Biblia tak mówi. ale Kościół. Czyli wilki w owczej skórze, poprzebierane w ornaty, ustalili, że Bóg nie ma racji. I podwyższył normę na celibat. No ile dzieci, ile małżeństw się rozpadło przez to, to sam Bóg wie. Ile grzechu właśnie przez tę fałszywą naukę. Ostatnio filmik robi furorę w internecie, jak ksiądz zabawia parafianki. Hej, 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 siup i odbijany, czask. Widzieliście ten filmik, czy jeszcze nie? Baby same się pchają, dodam głupie. A miałby żonę, jak ona by to zobaczyła. Jakby lagę gubowaną wzięła, jakby pogoniła to. A tak, fircyk w zalotach i głupie. To już nie będę kontynuował. Ale to i tak, że tak powiem, same się pchają, że tak powiem, jestem za wolnością. Jak to mówiłem w kampanii prezydenckiej. Nie chce każdy, nawet z trzema babami głupimi, ksiądz mnie to nie obchodzi, robi co chce. Ale tylko wam pokazuję, do czego doprowadził celibat. A to jest tyle. Biorąc pod uwagę morderstwa dzieci, do których doprowadziła pedofilia. To, co, wiecie, z babami on robi, dorosłymi, to jest nic. Dobra. Mamy tych wilków w owczej skórze. I zobaczcie, wróćmy do Lizbony. Niedobrze. Jak mają zapalić ten płomień wiary? Katolicy nie głoszą Słowa Bożego jako najwyższego autorytetu. Także różańcem chyba. A na koniec do różańca dojdziemy. Czy jeszcze jakieś kłamstwo gdzieś ktoś tu widzi? To zapraszam szybciutko.
Może następnym słowem.
Marcin, proszę.
Zjednoczymy. Czyli też postawienie na człowieka, a jednak osobą, która jednoczy, jest sam Bóg.
Ruszymy z posad bryłę świata. Skąd to pochodzi? Z której Ewangelii? Z Ewangelii Lenina, rozdział 35. No to jest dokładnie w tym duchu. Tutaj razem zapalimy, zjednoczymy, nie? To tak komuniści mówili. Ruszymy z posad bryłę świata. Dziś niczym jutro, wszystkim my, nie? I tak dalej. Zobaczcie, jak Jezus patrzy na jedność swojego ciała, czyli Kościoła. 17 rozdział. Oni się tam bezczelnie i kłamliwie na ten rozdział często powołują. 17 rozdział Ewangelii Jana.
A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś.
Dzięki. Kto tu się modli? Jezus, Bóg Syn. Do kogo się modli? No do Ojca, nie? Mówi, ty, Ojcze. Jest to wolą Boga, Ojca, o co się tutaj Jezus, Bóg Syn, modli? Oczywiście, że jest. No, Jezus tu na koniec swojego życia w ten sposób prosi o uczniów i mówi, że zna wolę Ojca. No i teraz pytanie. Czy Bóg Ojciec już wysłuchał tej prośby Boga Syna? Czy też zjednoczymy, zapalimy pełnym gazem, my w Lizbonie? No, to jak? No śmiejecie się, no ale to oni na poważnie. Ja nie wiem, co oni biorą. Ta modlitwa już jest wysłuchana. Wszyscy nowonarodzeni chrześcijanie w Chrystusie są jedno. W niebie się spotkamy, w niebie zaśpiewamy, wypijemy w niebie. Nie? Jezus obiecał przecież to, nie? Że słuchajcie, teraz przerywamy wieczerzę, a w niebie dokończymy. Nie? Wesele baranka i tak dalej. To wszystko już się dokonało dzięki temu, co Jezus zrobił raz na zawsze, nie na mszy, ale na krzyżu Golgoty. Proste jak dwa razy dwa. I tę jedność daje Duch Święty, który mieszka w każdym nowonarodzonym chrześcijaninie. Także nie, Jezus już to zrobił. Także wy nie macie żadnych szans zrobić tego. Nie? Wróćmy jeszcze do przesłania tego katolicko-pseudoprotestanckiego. Czy jeszcze widzicie jakieś kłamstwa? No długo tam się nie będziemy męczyć. Zobaczcie, no to nie jest już tam, czy przemijające, przemieniające jest, czy jest uwielbieniowe, zostawmy. Nie jest ewangelizacyjne. To nie jest ewangelizacyjne wydarzenie, bo nie głosi Ewangelii o prawdziwym zbawieniu, tylko przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi z Jego łaski. I czym na koniec, jeszcze wam pokażę, poczęstował papież komunista tych głupich protestantów, którzy tam pojechali. Zobaczmy. Proszę was, towarzysz papież, nie? Abyście towarzyszyli mi modlitwą w czasie podróży do Portugalii z okazji Światowego Dnia Młodzieży. Matce Bożej, jasnej gwieździe chrześcijańskiej drogi, zawierzam pielgrzymów Światowego Dnia Młodzieży i całą młodzież świata. No i co? Łyso wam, barany, którzyś tam pojechali? Łyso wam? Macie teraz bałwochwalcze zawierzenie was. Tyle jest współpracy z katolicyzmem. Tyle jest współpracy z papieżem i biskupami. Nie? Proste jak 2 razy 2. A na dokładkę jeszcze kardynała Martina wam dodam, żeby wam puchło z dwóch stron równo. No też tu, o, jest i po polsku. Proszę, módlcie się za papieża, gdy rozpoczyna swoją pielgrzymkę na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, w Portugalii. Wydaje się, że cały kraj na niego czeka. No, na pewno. Módl się do Matki Bożej, tylko żebyś się nie pomylił, nie częstochowskiej, nie częstochowskiej, pamiętaj, fatimskiej, nie pomyl, tak jak w samych swoich. O bezpieczną podróż tamtego, no, papieża i... Już bałwochwalstwośmy załatwili. Kim jest kardynał Martin, wiecie? Ma on tam flagę tęczową? Tak. To jest główny zwolennik tej ideologii. Dlatego już ci konserwatywni katolicy tam gały im wychodzą. Zostaliście, drodzy, jeśli protestanci, no to głupi, bo głupi protestant też może być głupi. Zobaczcie, w co wmanewrowani. W co zostaliście wmanewrowani. W bałwochwalczy kult, w kłamstwo i w nowoczesną ideologię. Proszę bardzo. Także my na koniec możemy zobaczyć do Biblii, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Jezus? W Starym Testamencie katolicyzm ma dwie drogi do Boga. Pierwsza omówiliśmy przez Maryję. Nie? Maryjo, prowadź nas do swojego Syna. Druga, jak przyjąć Jezusa w katolicyzmie? Proste. Przez, tak jak mówiłem, to jest przyjęcie Jezusa, nie? No dobra. No, tak mają. Ci głupi protestanci z nimi razem to bałwochwalstwo uprawiają. Cóż, ja poradzę, nie? Ja mogę o tym mówić, krytykować, co niniejszym czynię. I zobaczmy w Starym Testamencie, jaką drogę, czy jaką pozycję między człowiekiem a Bogiem przedstawia Bóg już, można powiedzieć, w tym pierwszym, starotestamentowym, niepełnym jeszcze objawieniu. Proszę.
Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze.
Wow. Zobaczcie, jeśli szukasz, wołasz do Boga szczerze, to gdzie jest Bóg? Jest blisko ciebie. I moja pierwsza modlitwa takiego kruszającego ateisty, to było: Boże, jeżeli jesteś, to spraw, żebym znalazł dziewczynę. No siedzi centralnie tu. Nie. No to mam dowód. To był pierwszy dla mnie dowód istnienia Boga. Nie? Oczywiście subiektywny, nikomu tego nie wciskam. Możecie w to nie wierzyć, nie ma to żadnego znaczenia. Ale sami zróbcie sobie ten test. Sami zawołajcie do Boga. On obiecał, że jeśli szczerze Go wołasz, to On jest blisko. Oczywiście z tego są konsekwencje. On usłyszy, On da, On odpowie i tak dalej, i tak dalej. Kiedy apostoł Paweł z kolei na Areopagu tłumaczył już w czasach Nowego Testamentu, głosił Ewangelię i tłumaczył różne bałwochwalcze, fałszywe koncepcje o Bogu elicie greckiej, to zobaczcie, co powiedział.
Żeby szukały Boga, czy Go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy.
Zobaczcie, że to jest dokładnie to samo przesłanie, które było do Żydów w Starym Testamencie, że Bóg jest blisko. Jeśli Go szukasz, to Go znajdziesz. Jezus powiedział, szukajcie, a znajdziecie i tak dalej. Ale zobaczcie, co On tu jeszcze dodaje. Jak to niektórzy z waszych... On się na mądrość pogańską tu powołuje. Że część prawdy o Bogu pojawiało się już w ich literaturze, w ich filozoficzno-historyczno, tam powiedzmy, nie wiem, poetyckiej literaturze, bo tu nazywa go poetą, nie? Z Jego bowiem rodu jesteśmy. Czyli zostaliśmy przez Niego stworzeni i dla Niego, dlatego jest blisko każdego z nas. Kościół mówi, że trzeba przyjść albo do Maryi, żeby poznać Jezusa. Albo przyjść do kościoła, żeby ksiądz dał Jezusa Eucharystycznego. A co mówi sam Jezus? Apokalipsa 3:20.
Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
Wielokrotnie i na różne sposoby omawiałem ten tekst i on znajduje się też w tej książeczce, którą ten katolicko-protestancki ruch oazowy próbował dotrzeć do Polaków z Ewangelią o darmowym zbawieniu. To jest centralny moment tej broszury. Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? Na podstawie tego wersetu wzywaliśmy ludzi, katolików przecież wtedy w 90% do decyzji. Tak, jestem grzeszny. Z powodu grzechu mojego grozi mi osobiście, nie wujkowi, stryjowi czy jakiemuś złemu człowiekowi, mi osobiście grozi wieczne oddzielenie od Boga, piekło. Ciąży na mnie gniew Boga, jeszcze żyję, ale kiedy umrę, idę do piekła. Dlatego potrzebuję ratownika, potrzebuję Zbawiciela, bo ratownik i Zbawiciel to tak jak topielec, topi się i jeszcze raz wyskoczy i zawoła: ratuj! Bo wie, że nie ma dla niego żadnej szansy. Nie uratują go jego zdolności, nie uratują go koledzy, nie uratuje go tam, nie wiem, jakieś koło ratunkowe i tak dalej. Ratuj, woła do ratownika. To tak, ty masz zawołać do Jezusa Chrystusa. Nie przez żadnego pośrednika, nie przez Maryję, nie przez księdza, pastora, kościół i tak dalej. Jezus stoi u twoich drzwi i do ciebie kołacze. On osobiście się fatyguje. Jeśli ty, ktokolwiek, czyli ty również, usłyszysz Jego głos, podejmiesz decyzję, że chcesz Go zaprosić do swojego życia. W Ewangelii Jana, zobaczcie, mamy taki oto fragment bardzo korespondujący z tym, pierwszy rozdział Ewangelii Jana.
Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
Wróćmy do Apokalipsy. Jeśli ty otworzysz drzwi, przyjmiesz Jezusa, to tam na początku Ewangelii Jana, są te wszystkie skutki. Stajesz się dzieckiem Bożym, rodzisz się na nowo, otrzymujesz życie wieczne, a tu Jezus opisuje osobiście, będę z tobą, wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał. Wieczerzanie to jest symbol najbliższej wspólnoty, która nigdy się nie kończy. Przechodzi dalej w wesele baranka. I będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Tu nawiązuje się wieczna, zwrotna, czyli obustronna więź człowieka z Jezusem. No i teraz jeszcze na koniec, jak to tam papież zawierzył Maryi. Nie? I to takie hasło katolickie, przez Maryję do Jezusa. Po pierwsze, nie ma nic takiego w Biblii. Widzieliście gdzieś taki nakaz w Biblii albo jakieś zdanie przez Maryję do Jezusa? Wymysł ludzki. A co na to sama Biblia? Zobaczcie, Jezus osobiście powiedział. Ja, w tym sensie ja i tylko ja, proszę.
Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie.
No gdyby do Jezusa trzeba było iść przez kogoś, to Jezus tu by powinien dodać, nie? A on mówi, ja i tylko ja jestem drogą, prawdą i życiem. Apostoł Piotr, przepytywany przed sądem z wiary w Jezusa. Zobaczcie, co pod przysięgą, na sądzie w Jerozolimie, nie w Lublinie, tylko tu pastorzy to samo w Lublinie, nie? A on w Jerozolimie zeznaje i patrzcie, co mówi.
I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
A oni nam mówią, że Maryja jest jakąś ta ich Maryja, bo nie ta Maryja z Biblii, to jest całkowicie porządna osoba i nie tego. Jest współodkupicielką. Jest pośredniczką. Nie? A tutaj zobaczcie. Apostoł Piotr, katolicy go nazywają pierwszym papieżem. Nie ma innego imienia pod niebem. Katolicy powiedzą, pod niebem nie ma, a w niebie jest Maryja. I co? Już tam cała twoja interpretacja od dupy robić. Nie? No to tak, oczywiście można sobie robić tak zwane jaja z rozumu i z Biblii. Proszę bardzo, jak chcecie, to róbcie, wolna droga. Ale na koniec jeszcze zobaczmy apostoła Pawła z kolei.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.
Jaki tu obraz widzicie? W tej książeczce Cztery prawa duchowego życia jest ten obraz. No, jest Bóg, gdzieś tu u góry, powiedzmy. Nie? Jest człowiek, tu na dole. Człowiek grzeszny, oddzielony od świętego Boga. Teraz co mówi Słowo Boże? Ilu pośredników jest między człowiekiem a Bogiem? Święty Ildefons. Wszyscy święci. I najlepszy Maryja. Nie? Tak mówią wam oszuści. Księża, biskupi i papieże. Nie? Widzieliście tamtą grafikę, czyli wilki w owczej skórze. Czyli oni wam rysują taki rysunek. Tu my grzeszni. Tu nasza matka. Nie? My przez tę matkę, tu taki malutki krzyżyk, to jest Jezusik, nie? Idziemy do Boga i tam już czeka na nas Maria, nie? Obraz może kogoś wzrusza, może się komuś podoba. Ale nie ma nic wspólnego z prawdą Biblii. Warto to sobie tak po męsku, kobiety też, powiedzieć. Byłeś uczony, byłeś prowadzony jak na sznurku do bałwochwalstwa, do fałszywej Ewangelii, do fałszywego Kościoła, do innego Jezusa. No a teraz czytasz o prawdziwym Jezusie. I co wybierasz? Biblia mówi jasno, pomiędzy człowiekiem a Bogiem jest tylko jeden pośrednik. Jeden. Jeden. I jest nim tylko Jezus Chrystus. albo do Niego zawołasz, albo sam odpowiesz za swoje grzechy. Religia, nawet katolicka i każda inna, nic ci nie pomoże. Musisz zawołać do Jezusa jako Boga Wszechmogącego, tego, który umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał, a teraz żyje i chce być twoim Panem, pasterzem na zawsze. Do takiego Jezusa masz zawołać. Czy to zrobisz? Twoja decyzja. Możesz tkwić w bałwochwalstwie, możesz iść dalej szeroką drogą, ale Bóg ci powie, czegoś nie posłuchał tego ostrzeżenia, które dałem w swoim słowie. Czegoś nie skorzystał z tej oferty, którą usłyszałeś. Na przykład dzisiaj pewnie jeszcze wcześniej również mogłeś ją usłyszeć. Będziemy powoli się żegnać, ale jeszcze zapytam pastora Pawła Machałę, co tam na czacie, bo nic nie docierało do nas z czatu, a też przecież spora grupa naszych widzów tam, myślę, że dość aktywnie uczestniczy.
Tak, rzeczywiście jest sporo tutaj głosów i prowadzona jest dyskusja z jednym z uczestników czatu, bardzo żywa i nawet ciekawa. Nie było szczególnych myśli, chociaż takich odnoszących się do tego, co tutaj jest mowa, bo właśnie wszystko to, co zauważają nasi widzowie, to zostało tu powiedziane. Ale cieszy to, że jest kilka osób, które są zupełnie nowe. Ja przynajmniej nie kojarzę nazwisk czy ników i skorzystam z okazji, przypomnę wam, że czekamy na was i bardzo lubimy rozmawiać na tematy wiary Jezusa. Jesteśmy po prostu do tego, żeby do nas dzwonić. Przypominam o tym, pomyślcie w ten sposób. Dzięki.
Dzięki. Tak mniej więcej, około półtorej godziny trwa nasze spotkanie, no to już ten czas się zbliża do końca. Pozostawię was z takim, z piosenką i z wydarzeniem, bo Polska kiedyś, można powiedzieć, że w pewnym sensie szła już drogą biblijną. To był XVI złoty wiek. Tu na Lubelszczyźnie roiło się od szlachty protestanckiej i ród Firlejów, magnaci, też protestanci. I jedna z ich potężniejszych twierdz, mieli ich kilka tu w okolicy, to Janowiec. I tam mieli też kaplicę. Dzisiaj tam umiejscowiono szambo. Nie? Czy myślicie, że w ruinach katolickiej kaplicy ktoś by umieścił szambo? Chyba nie. Ale w katolickiej Polsce to się tak robi. A pastorów, takich jak ja, którzy mówią wam takie różne rzeczy, które są prawdziwe, możecie zweryfikować, czy w nauce Kościoła, czy w Biblii, chce się wsadzić do więzień. Tak, katoliccy biskupi rządzą w Polsce. Powiedzieli jasno, no gdyby pastor Chojecki tak przynajmniej troszkę się w ten ekumenizm z nami zaangażował, to żadnych procesów, pastorze, by nie było. Sam dobrze o tym wiesz. Tak, wiem i mam was. Wolę płacić cenę za wierność Jezusowi, niż z wilkami w owczej skórze się zadawać. Nawet z rysiami w owczej skórze. Nie chcę. Nie? No i myśmy pojechali do tej twierdzy protestanckiego rodu Firlejów. Mieli nawet swoją chorągię w całą husarską. I śpiewaliśmy tam, w miejscu tej starej protestanckiej kaplicy, gdzie 400, trochę więcej lat temu modlili się nasi bracia w wierze i płacili cenę za bycie protestantami, czyli wiernymi Jezusowi w Polsce. Zapraszam was do oddania chwały Bogu w Janowcu.
Tu potężny króluje, Jemu chwała i cześć, nasz Pan on potężny jest. Jak grom jego kroki, błyskawicą jego pięć, nasz Pan on potężny jest. Tu masz dalej nie żartował, ty znają i prywatny. Wiecie, nasz Pan potężny jest. Nasz Pan potężny jest wśród chwał. Na niebiosach Pan robi miłość, mądrość, moc. Nasz Pan potężny jest. Nasz Pan potężny jest wśród chwał. Na niebiosach Pan robi miłość, mądrość, moc. Nasz Pan potężny jest. Nasz Pan potężny jest wśród chwał. Na niebiosach ma tron, w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan potężny jest. Nasz Pan.